najmilsi w Panu i Jego przeczystej Matce Maryi. Dzień poświęcony Marii Królowej. A władza jej to miłość. Ofiarna miłość, która jest wszechpotężna i która jest źródłem wszystkich kompetencji, a równocześnie budzi zaufanie i wdzięczne poddanie ze strony tych, którzy wołają do niej Królowo Świata. W taki dzień zwracamy szczególną uwagę na jej wychowawcze zadania. Ona jest wychowawczyni, jest uczennicą Ojca Przedwiecznego. Jest wrażliwa na natchnienie Ducha Świętego. Jest pełna mądrości, bo stała się matką Słowa Wcielonego, mądrości odwiecznej Bożej. A równocześnie jest nauczycielką. W taki dzień mówimy o naszych obowiązkach wobec młodzieży. Młodzież wierna Jezusowi. Pismo Święte dzisiejszej liturgii przedstawia nam bardzo prosto regułę wychowania. Młody człowiek zachwyca się mądrością, szuka tej mądrości, według niej program rozwoju osobistego życia układa i dochodzi do tego wspaniałego odkrycia, a także przyzwyczajenia Bożego. Na modlitwie, na rozmowie z Bogiem przekonał się, że On, Pan, jest ostatecznie źródłem wszelkiej mądrości. I Jezus, 12-letni, potwierdza tę zasadę pierwszą i jedyną wszelkiej pedagogiki. Być w sprawach Ojca. To znaczy podjąć zadanie życiowe, które Bóg przed wiekami nam wyznaczył. Zadanie, które nazywamy powołaniem. Spełnisz to zadanie, będziesz człowiekiem skutecznym i szczęśliwym. I będziesz radował się nie tylko w wymiarach ziemskich sukcesem, ale staniesz się na wieki świętym uczestnikiem Bożej chwały. A gdybyś poszedł przeciw powołaniu, będziesz całe życie szukał, będziesz całe życie rozgoryczony, będziesz czuł się pokrzywdzony i pominięty przez wszystkich i bardzo łatwo wejdziesz w taki rejon, który nazywamy bezsensem życia. Taką prostą regułę przedstawia nam Jezus, ten 12-letni, a równocześnie pokazuje, że być w sprawach Ojca to nie znaczy zbuntować się przeciw rodzicom. Wrócił do Nazaretu, był im poddany, rozwijał się tak jak każdy człowiek w mądrości i w mocy, a Maria, patrząc i przeżywając tajemnicę boskiej obecności Boga Przedwiecznego i Boga, który zrodził się z niej, Maria zachowywała te słowa, jak każda mądra wychowawczyni, obserwowała, przemyśliwała i rozmawiała z Bogiem i ze swoim synem. Bardzo prosta katecheza. A jak na nasze obowiązki wobec młodzieży patrzył prymas tysiąclecia, gdy 50 lat temu redagował śluby jasnogórskie, jasnogórskie śluby narodu. To szósta rota, szósta część tej roty. Matko Chrystusowa i Domie Złoty, przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Trzy punkty tego programu. prowadzić do Chrystusa, bronić przed bezbożnictwem i otoczyć czujną opieką. W jaki sposób sam ksiądz prymas, prymas tysiąclecia, ten właśnie program realizował? Jak go komentował? Jak wcielał w czasie swojej posługi pasterskiej razem z Episkopatem Polski? I w jaki sposób uczył nas w szczegółach tej pedagogiki? Mówi prymas tysiąclecia, najpierw trzeba zwrócić uwagę na to, że podstawą wszelkiego wychowania jest dojrzały wychowawca. Potrzebny jest człowiek, który prowadzi do wzoru, który jest wzorem i ukazuje wzór. Mamy sporo wysiłków, ażeby reformować systemy szkolne. Jest też wiele nadziei w tym, że kolejne reformy ułatwią młodzieży naszej rozwój. A przecież nie w zmianie struktur i organizacji szkoły, ale w ukazaniu tego, co nazywamy ciałem pedagogicznym, zespołami wychowawczymi, modele wychowawcze, sami wychowawcy i wreszcie wskazanie na jedyny ponadczasowy model. A takim może być tylko Chrystus. Dlatego też wracamy stale do tego pierwszego warunku. Wprowadzać młodzież w rejon miłości Bożej. Uczyć wierności Chrystusowi. Uczyć tej wierności, która jest nie tylko wiernością zachowania przykazania, a więc przyjęcia jakiejś normy, reguły, zasad, ale uczyć wierności, która inaczej nazywa się przyjaźnią. Wierność przyjaźni, osoba przy osobie. I tu się pojawia druga zasada, którą prymas tysiąclecia bardzo mocno podkreślał. Dotknąć serca i pozyskać zaufanie. Pedagogika obecności. Jan Paweł II w sposób przedziwny zmobilizował młodzież świata w czasie swojego życia, w czasie pontyfikatu, gdy zwoływał młodzież na Światowe Dni i w sposób jeszcze dziwniejszy podejściu do domu ojca, jak magnes ciągnie do siebie młode serca. Ale ta jego specjalność wychowawcza objawiała się o wiele, wiele wcześniej, gdy miał w czasie swoich duszpasterskich podróży zawsze wokół siebie grono młodych. Zawsze był pośród nich obecność. I wreszcie uznać każdego człowieka, uszanować każdego człowieka. Mamy dzisiaj pewne techniki kreowania idoli. Bardzo sprawnie to nam idzie. Wręcz mówi się wyraźnie. Potrzebuję 5 milionów i jesteś gwiazdą. To nie tylko polityków się kreuje. Piosenkarzy, artystów, a nawet uczonych, co najbardziej upokarza naukę. Bo próbuje się nawet naukę promować metodą tworzenia idoli. A reszta? Reszta to jest tłum, który jest potrzebny do oklaskiwania. 3-4 osoby towarzyszą idolowi na scenie, na jakimś wysokim podium, a tysiące w rytm potwornej muzyki uwielbia idola. Jak to upokarzająco wygląda, gdy media nam przedstawiają lichotę moralną. Co więcej, podkreśla się, że on jest taką lichotą. A na lotnisku gromada napółprzytomnych młodych ludzi czeka na autograf, żeby chociaż spojrzeć. Tworzy się zupełnie inny świat. Dwóch, trzech, dziesięciu. A reszta? Uznać każdego człowieka i uszanować. Taka pedagogika jest możliwa tylko w atmosferze, którą ogólnie nazywamy rodzinną atmosferą, bo tam jest to dotknięcie serca, tam jest obecność, tam jest wzorzec i tam jest pełna demokratyzacja wzajemnych usług. Oczywiście mówię o rodzinie zdrowej. Tak wyznacza prymas tysiąclecia, począwszy od ślubów sprzed 50 lat. Na jakie sprawy powinniśmy dzisiaj w sposób szczególny zwrócić, kiedy te jakże żywotne jego wskazania chcemy jeszcze bardziej dostosować do współczesnych wymogów? Najpierw po stronie wychowawców. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, ażeby zrównać język pedagogiki z językiem nie tylko ekonomii, ale wręcz jarmarku. Mniej więcej. Szkoła i jarmark to jest ta sama sprawa. Mówi się o świadczeniu usług dydaktycznych. Co za język? Może sprzedawanie usług? A tak. Do tego stopnia to sprzedawanie staje się prawie usprawiedliwione i nabiera praw pełnego obywatelstwa, że nawet metoda strajku, czyli nacisk na chlebodawcę, żeby odpowiednio podniósł opłaty, jest w pełni usprawiedliwiana. Strajk w zetknięciu z młodym człowiekiem, czyli z całym programem wychowawczym. Strajk w zetknięciu z chorym człowiekiem, robię tu pewien margines mojego w tej chwili rozważania. Te dwa tereny zamienione na rynek, na handel, na jarmark i obsługiwane strajkiem, to jest największe barbarzyństwo społeczne, które wmówiono nam i które aprobujemy powszechnie. A co po stronie młodzieży? Emigracja. Ta, która prowadzi najzdolniejszych, najbardziej aktywnych poza granice Polski, boli. Tylu zdolnych i tylu wykształconych tworzy bogactwo obcych środowisk, a u nas pustki na rynku pracy zaczynają się pojawiać. Ale bardziej jeszcze boli emigracja ta wewnętrzna, w jakieś rejony utopijne przez muzykę, przez używki, przez tworzenie fikcyjnych, nigdy nie do zdobycia, bo nierealnych celów. Ilu studentów prosi mnie, żebym im podpisał zgodę na tak zwany drugi fakultet. Zawsze wiem, że któryś z kierunków będzie cierpiał. Zwłaszcza jeżeli przychodzi student drugiego roku i prosi o zgodę na drugi fakultet i od razu zapowiada dziekan tamtego wydziału, już mi zgodę wyraził. Przecież nie poradzisz. Nawet zdarzyło mi się, że ktoś Na medycynę się wybrał. Medycyna, tak pracowity kierunek i jeszcze jako drugi fakultet wybrany. Słyszę odpowiedź, ale wszyscy teraz, wstydnie nie studiować na dwóch fakultetach. A potem za chwilę proszę mi zaliczyć, proszę podnieść o pół punktów, bo mi zabraknie do stypendium. Nie umiesz, przecież nie umiesz, nie mogę tak ocenić, ale bardzo proszę, bo mam takie w tej chwili pragnienia życiowe. To jest ciągłe życie w utopii, w jakichś fantazmatach, które wbili w umysły młodych, szlachetnych, wrażliwych ludzi twórcy nowoczesnej obyczajowości. A już nie powiem o terrorze obyczajowym. Terror. Chłopak szlachetny w rozmowie bardzo osobistej mówi, ja tak mieszkam z koleżanką w akademiku wspólnie. Mieszkamy w jednym pokoju. Dlaczego? Bo straciłem towarzystwo. Prowadziłem na pierwszym roku przyzwoite życie, ale wszyscy się do mnie plecami odwracali. Jakiś wsiowaty przyszedł. Proboszcza słucha. To umówiłem się z moją koleżanką. Może nawet kiedyś będziemy małżeństwem. Księże biskupie, słowo honoru. Jesteśmy absolutnie czyści. Pilnujemy codziennie modlitwy. Pilnujemy codziennie przykazań Bożych. Ale chcemy w towarzystwie jako tako wyglądać. Mówię, mój drogi, a świadectwo prawdzie. A świadectwo miłości do Boga i do człowieka. Ty masz być apostołem, a nie utonąć w tym wytworzonym sztucznie, a tak bardzo wszechwładnym nowym obyczaju. Młodzież bardzo potrzebuje obecności. Bardzo, bo jest szlachetna, wrażliwa, a tak poniewierana. Przynosi tejże młodzieży program. Najpierw Jan Paweł II. I trzeba by tu studiować po kolei najpierw jego wielkie teksty, list do młodych i inne teksty, a potem studiować przemówienia kolejnych dni światowych. Mamy dostęp na szczęście, bogaty dostęp i powinniśmy na okrągło czytać Jana Pawła II do młodych, bo on się nigdy nie zestarzał. Prowokował w Toronto, byłem świadkiem, jak prowokował, nawiązując do swojego wieku, jak się mu sprzeciwiali setki tysięcy młodych, nie wiek. Tak radośnie odbierali te jego żartobliwe nawiązywania do wieku i do tego, że laską się posługuje. On się nigdy z młodzieży nie wyprowadził. Czytajmy go, a przede wszystkim prośmy go. On jest, ten wielki wychowawca jest w domu ojca. Czekamy z radością i z pewnym zniecierpliwieniem na beatyfikację, na kanonizację. Chcielibyśmy jego imieniem nazywać kościoły i parafie, ale niezależnie od tego, że głos kościoła według pewnego ładu odezwie się w swoim czasie, już dzisiaj my wśród młodych zatrzymując się wołajmy Janie Pawle II. Może nam nieraz marnie idzie jako wychowawcom. Zostań przy nas. A Benedykt XVI, jak cudownie nawiązał do całego dorobku duchowego swojego poprzednika wielkiego pontyfikatu i w Krakowie rozpoczął się nie do powtórzenia dialog z młodymi, którzy przyszli z całej Polski. Początkowo mieli być w gromadce kilkudziesięciotysięcznej na Dolinie Miłosierdzia w Łagiewnikach. Szybko metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz zorientował się, że się nie zmieszczą, więc przeniósł całe spotkanie na Błonia krakowskie i ten wieczór. A Benedykt powiedział krótko. Pragniecie domu. I dobrze, że pragniecie. A dom buduje się chlebem powszednim, którym jest miłość. A w domu konieczne jest zrozumienie drugiego człowieka, a tam w tym mechanizmie, w tej regule wyrozumienia będzie zawsze miejsce na przebaczenie, a przede wszystkim dom buduje się na prawdzie, która jest źródłem pokoju serca. Boicie się, że może wam w życiu coś nie wyjdzie? Boicie się jakichś przegranych? Nie bójcie się. Dom musi być wystawiony na burzę i nawałnicę, bo dom jest wydarzeniem otwartym na całą naszą klimatyczną różnorodność. Ale mogą burze uderzyć. Mogą fale uderzyć, jak jest na skale. Nie runie, a skałą jest Chrystus. Wraca z powrotem ta reguła papieża Benedykta XVI do zaproszenia, jakie skierował do młodzieży i do nas wszystkich. Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński 50 lat temu. Co dać młodzieży? Wychować młode pokolenie wierności Chrystusowej. Amen.